Łukasz Nogaj, witam serdecznie. Dziś w studiu gościmy dwie panie. Pani Magdalena Lasota, radna Rady Miejskiej z klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Małgorzata Ziemnicka z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przeglądając wydarzenia polityczne ostatniego tygodnia, szukałem jakiegoś wspólnego mianownika i rzuciło mi się kilka cytatów takich podobnych. Zatem przede wszystkim Heraklit mówił kiedyś Pantarei, wszystko płynie, wszystko jest zmienne. Bliżej nas Antoni Słonimski kiedyś powiedział, że tylko krowa nie zmienia zdania. Później Stefan Kisielewski często używał tego zwrotu i przeszło to do języka potocznego. No i tak patrzę...
Ciekawy wstęp.
Tak, ciekawy wstęp, trochę może przydługi, ale radomski program in vitro. Wiemy, że w 2015 roku ustało finansowanie rządu, jeżeli chodzi o ten program. No i po 7 latach Rada Miejska zdecydowała się finansować tenże program w mieście z budżetu miejskiego. Skąd taka zmiana po tylu latach?
Panie redaktorze, no nie wiem, czy zmiana, dlatego że Platforma Obywatelska cały czas stała na stanowisku, że ten program pomocy rodzinom, którzy mają problemy ze własnym potomstwem, ten program powinien być finansowany z budżetu państwa. No niestety rząd obecny, jak tylko doszedł do władzy, ten program wstrzymał finansowania, a za rządów Platformy i PSL-u taka pomoc dla rodzin była, więc my stanowiska absolutnie nie zmieniliśmy, już odnosząc się do pana cytatu, tylko że no, kto ma dzisiaj wpływ na rządzeni i jak są wydawane pieniądze. Wydawane pieniądze są dla swoich, jak sami wiemy po wielu, wielu aferach, a tak naprawdę tam, gdzie są potrzebne, no to nie są wydawane. Stąd pomysł taki u nas w budżecie na rok 2023 za zgodą większości radnych, żeby chociaż no niewielką stosunkowo kwotę, chociaż jak dla naszego budżetu, no to jest nie taka mała kwota, ale to jakby wydaje mi się, że sama kwota nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby ten program funkcjonował, żeby pomagać rodzinom i miejmy nadzieję, że te podpisy, które w całej Polsce są zbierane odnośnie, żeby pod obrady Sejmu wszedł program, ustawa o przywróceniu finansowania przez budżet metody in vitro. Miejmy nadzieję, że rząd, jeśli nie obecny, no bo to już wiadomo jest po budżetowaniu, to mam nadzieję, że nowy przyszły rząd taką ustawę będzie procedowało i wróci finansowanie metody
Jeżeli
in vitro
chodzi o,
z budżetu państwa.
O finansowanie z budżetu miasta, to jeszcze nie znamy założeń tego programu. Ale wiemy, że równolegle jest realizowany program in vitro z budżetu obywatelskiego, który zgłosiła Nowa Lewica. Czy nie obawia się pani, że ta, no bądź co bądź, zmiana, powiedzmy, może nie w poglądach, ale w aktywności w tej sferze, ma na celu odebranie państwu elektoratu?
Nie, panie redaktorze, absolutnie. Tak jak pan na wstępie zaznaczył, projekt był realizowany najpierw do 2015 roku, ale potem przez te lata się nic nie działo. Również się nic nie działo w Radomiu. To jest 8 lat rządów PiS-u centralnie zmarnowanych i straconych dla tych ludzi, którzy przez te 8 lat, dla tych rodzin, które mogły z tego programu by korzystać przez te 8 lat. Dlatego my, jako Nowa Lewica, w zeszłym roku doszliśmy do wniosku, że trzeba ten projekt wreszcie, że się nic nie zmienia, trzeba taki projekt zgłosić w ramach budżetu obywatelskiego. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni ludziom tutaj, mieszkańcom, że głosowali na ten projekt i on przeszedł. Bardzo dużo par skorzystało z tej możliwości. I bardzo nas cieszy jako Nową Lewicę, że idąc dalej, Platforma Obywatelska podjęła taką decyzję, żeby w tym roku realizować, skorzystała z naszego pomysłu i miejmy nadzieję, że jak wszyscy, jak opozycja, w tym Lewica, przejmiemy władzę na jesienią tego roku, to że wreszcie będzie możliwe wprowadzić z powrotem finansowanie.
Dodajmy dla ścisłości, że Platforma Obywatelska i część radnych Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny temat, pytanie do pani Magdaleny Lasoty. Radomski rower miejski. Tutaj też ciekawa zmiana. Pamiętam funkcjonowanie tego programu 2017-19, to trzy sezony, około 21 tysięcy osób zalogowanych w tym systemie. Później pandemia, później problemy finansowe, no i teraz miasto rezygnuje z tego programu, ale o dziwo wczoraj dowiedzieliśmy się, że radni Prawa i Sprawiedliwości będą szukali pieniędzy na kontynuowanie tegoż programu.
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Wczoraj że będą pani szukali... Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz powiedziała, że to jest koszt około 500 000 zł i że postarają się znaleźć pieniądze
w budżecie,
na ten program.
Tak? No to poczekamy, zobaczymy, gdzie znajdą źródło finansowania. Biorąc pod uwagę, że przez radnych Prawa i Sprawiedliwości budżet wygląda jak wygląda, między innymi dlatego, że nie zdecydowali się, żeby przeprocedować projekty uchwał, które zwiększyłyby dochody własne gminy, które są niezbędne dzisiaj do funkcjonowania. Także to z jednej strony jest takie niby dbanie o mieszkańca, ale to jest tylko pozorne, dlatego że nie zwiększając dochodów własnych i nie podnosząc, no niestety to wprost trzeba powiedzieć, również i podatków czy odbioru odpadów, o czym doskonale wszyscy wiedzą, że miliony złotych gmina dokłada do tego systemu, więc tym sposobem to tych pieniędzy w budżecie będzie coraz mniej. Jak będzie coraz mniej, no to będziemy mogli coraz mniej realizować zadań na rzecz mieszkańców. Dlatego no, taka postawa, z jednej strony blokada wpływów do budżetu, a z drugiej strony taka pozorna dbałość o mieszkańca. Rzeczywiście ten program funkcjonował do 2019 roku i koszt był w granicach, bo to był koszt utrzymania eksploatacji w granicach 560 tysięcy złotych.
Tak, ale wiemy, że na przykład Gliwice też nie rozstrzygnęły przetargu w tym roku. Przeznaczyły 1 300 000 zł. Najniższa oferta była o 400 tysięcy niższa, więc można się spodziewać, że to nie będzie 500 000, a może nawet 1,5 miliona.
Dokładnie, do tego zmierzam, więc dokładnie jestem tego zdania, że 500 czy 600 tysięcy na dzień dzisiejszy absolutnie nie wystarczy, żeby ogłosić i rozstrzygnąć przetarg, bo gmina do 19 roku dokładała jakby do każdego roweru ponad 6 zł. Nie zapominajmy też, że no owszem, jest to bardzo dobry program, ja nie mówię, że nie, ale też część mieszkańców, to trzeba głośno powiedzieć, po prostu nie szanowała tych rowerów. Rowery tak, leżały na ulicach, w rowach. No to jest, no dokładnie, wszyscy pamiętamy te obrazki, ale jeszcze tylko jedno zdanie, bo to, co też mówił rzecznik MOSiR-u, że to nie jest tak, że ten program został zupełnie zaniechany. No te stacje trzeba zabezpieczyć przed tym, no, żeby one się dokładnie, demontuje się, żeby one nie uległy zniszczeniu, ale na pewno MOSiR będzie szukał źródła finansowania zewnętrznego, bo no, na dzień dzisiejszy ja nie widzę innej możliwości, żeby znaleźć pieniądze w budżecie.
Skoro pani wywołała rzecznika MOSiR-u, to rozwińmy ten temat nieco, bo okazuje się, według rzecznika MOSiR-u, tak trochę pół żartem, że pani Małgorzata jest winna temu, że rower miejski w Radomiu nie funkcjonuje, pani Magdalena, że Łukasz Nogaj i Filip Pikalski i wszyscy, którzy nas słuchają, są temu winni.
Dlaczego?
Bo spadło zainteresowanie tym projektem wśród radomian według rzecznika. Pani Małgorzato, dlaczego pani nie chciała korzystać z roweru?
Zdarzało mi się korzystać, aczkolwiek posiadam własny rower również. Trzeba zaznaczyć to, że ścieżki rowerowe w Radomiu są, aczkolwiek też wymagają nowych inwestycji, bo jest wiele ścieżek rowerowych, które są ze sobą niepołączone. Zainteresowanie rowerem miejskim było jakie było, ale jednak korzystali z niego ludzie. Wiadomo, że zawsze znajdą się jacyś wandale, którzy nigdy tego mienia nie będą szanować. Część zainteresowania mieszkańców poszło w kierunku tych hulajnóg. I trzeba to zrozumieć, że takie są też potrzeby. Ale jako Nowa Lewica uważamy, że ten rower miejski powinien być, powinien funkcjonować. No należy zaznaczyć, że on przestał funkcjonować de facto w 2019 roku.
Później jak pandemia.
Z różnych względów. Teraz została podjęta tylko decyzja o demontażu tych stacji. Więc to jest inna kwestia, ale uważam, no finanse na pewno są na to potrzebne. Przyznać rację trzeba, że w dużej mierze to, że finanse są miasta takie, jakie są, jest winą PiS-u i tego, że są zmniejszone przez różne ich działania wpływy z różnych podatków do miasta.
No, nasz czas dobiega końca, a jeszcze chciałbym, żebyśmy skomentowali jedną rzecz, więc poproszę tak w miarę szybko. No niestety wiemy, że w radomskiej stacji pogotowia, czy osoba, która tam pracowała, ale nie była może tam zatrudniona, chodzi o lekarza, przyjmował pacjentów pod wpływem alkoholu. Jest to już drugi lekarz w przeciągu miesiąca. Czy według pani Magdaleny powinny nastąpić jakieś zmiany w szpitalu czy w stacji pogotowia, kadrowe chociażby?
No nie wiem dokładnie, co pan ma na myśli, panie redaktorze, dlatego że szpital jest specyficzną jednostką. Często na dyżurach są lekarze, którzy wcale nie są zatrudnieni nawet na pełny etat w pogotowiu czy w szpitalu, no bo taki jest system, tam funkcjonują dyżury.
Przy pierwszym przypadku to faktycznie pracodawca nie dopuścił do wykonywania pracy, natomiast w drugim przypadku to już pacjenci zadzwonili na numer alarmowy, że jest
tak, no bo to było podczas dyżuru tej świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, więc no, lekarz przyszedł na dyżur. Ja też dokładnie jeszcze szczegółów nie znam, dlatego że no, musimy poczekać. Na pewno lekarz był pod wpływem alkoholu, co jest absolutnie naganne. Została wezwana policja, no, stwierdzono już, że rzeczywiście lekarz był pod wpływem alkoholu, no będą wyciągnięte w stosunku tego lekarza konsekwencje, no i no cóż, no niedopuszczalne są takie sytuacje.
Czy według pani Małgorzaty Ziemnickiej powinny nastąpić jakieś zmiany w szpitalu?
Na pewno powinny nastąpić zmiany, jeśli chodzi o zarządzanie. Należy też zwrócić uwagę, że w tym roku się zmienił kodeks pracy w tym kierunku, że pracodawca nie musi już wzywać policji, żeby zbadać takiego pracownika na trzeźwość, tylko może sam tego dokonać. I to jest kwestia no, dyscyplinowania pracowników. I ja owszem, przyznaję, że rotacja w takiej instytucji jak szpital pracowników jest duża, w sensie, że często oni przyjeżdżają tacy lekarze na 2 dni w tygodniu, ale mimo wszystko to nie pacjenci mają być tym sitem, które sprawdza, czy dany lekarz w danym momencie nadaje się do pracy, czy nie, czy jest trzeźwy i czy nie krzywdy czasem nie zrobi jakiemuś pacjentowi, tylko taki lekarz, jak przychodzi do pracy w pierwszym kontakcie, ma w pierwszym kontakcie ma ten kontakt z innymi ludźmi z pracy, z innymi tak. pracownikami. Więc to oni powinni się w pierwszej kolejności zainteresować, że coś jest nie tak, a nie, że dopuszczać, wyrażać zgodę na to, żeby nietrzeźwy lekarz był dopuszczony do pacjentów i badał ich.
Dziękuję bardzo za rozmowę, tu musimy kończyć. Moimi państwa gośćmi, gościniami byli pani Magdalena Lasota, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pani Małgorzata Ziemnicka, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Nowia, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.